Jestem z Pomorza.
Kolejne wydanie audycji Jestem z Pomorza zaprowadziło nas do Starogardu Gdańskiego. Jesteśmy w plenerze, bo o plenerze będzie dzisiaj, można powiedzieć, mowa. Będziemy w ogrodzie, będziemy na łonie natury, będziemy dowiadywać się, jak można czy ogród uprawiać, czy po prostu dawać mu rosnąć. Z nami jest Natalia Muszyńska, społeczniczka, społeczna ogrodniczka, tak można powiedzieć? Cześć, dzień dobry.
Dzień dobry, tak można tak powiedzieć, zdecydowanie.
Czy ta natura zawsze była w tobie, zawsze cię pociągała, czy to było coś, do czego przekonałaś się trochę później, że to jest ważne?
No myślę, że przekonałam się już bardzo wcześnie, zaczynając studia, potem zmieniając te studia i jakby idąc już taką ścieżką, troszkę pójść to po prostu za tym, co w duszy gra. Po właśnie studiach zaczęłam sobie eksplorować trochę świat, jeżdżąc w różne miejsca na świecie, zaczynałam różne projekty, wiązałam się z projektami związanymi z permakulturą, więc już od wielu lat jestem w tym temacie mocno zakorzeniona. No i tak się jakoś wyłaniała wizja mojego własnego projektu. Długo szukałam zarówno finansowania, jak i sposobności, żeby ten projekt już zrealizować jakby we własnym zakresie i na swoim terenie. No i to zaprowadziło mnie tutaj w Bory Tucholskie właśnie.
To opowiedz trochę o tym, czym się zajmujesz. Ja nie chcę tutaj próbować rozszyfrować tych wszystkich pojęć, ale to też jest trochę w twojej misji, tak myślę, z tych naszych rozmów wcześniejszych, tak wywnioskowałem, żeby ludzie wiedzieli, co jest czym i dlaczego tak.
No tak, bo zajmuję się permakulturą i ogrodami biocenotycznymi. Wiem, że biocenotyczny brzmi bardzo enigmatycznie, więc tak w dużym skrócie chodzi po prostu zarówno w jednym, jak i w drugim, chociaż permakultura jest szerszym pojęciem, bo tutaj też zakrawa o etykę, o jakieś takie relacje międzyludzkie i nie tylko ogrody i nie tylko, tak jak w powszechnej jakiejś opinii figuruje takie przekonanie, że permakultura to głównie grządki podniesione, nie wiem, kartony w ogródku, tak, i na tym jakaś tam ziemia i wtedy to już mamy permakulturę. Więc odczarowując trochę też te pojęcia, cenotyczny to jest mniejszy zakres pojęciowy i to jest po prostu tworzenie takich przestrzeni, w których tak naprawdę bazą są powiązania między czynnikami biotycznymi i abiotycznymi, a w takim normalnym języku pomiędzy po prostu wszystkimi uwarunkowaniami, które mamy na danym terenie, no i jakby nami, zwierzętami, roślinami, całą tą naturą ożywioną. Więc jakby tworzę te połączenia, inicjuję je i tak naprawdę daję temu wszystkiemu rosnąć, obserwuję jednocześnie, posiłkuję się pryncypiami właśnie permakulturowymi, które, tak jak mówiłam wcześniej, jeszcze do tego dokładają etykę i wiele innych zagadnień, też trochę filozoficznych, związanych z dzieleniem się, z dzieleniem tego dobra, które wytwarzamy u siebie w terenie, u siebie na działce, u siebie w swoim ogrodzie. To dzielenie też polega na tym, że dzielimy się nadmiarem, czyli cały czas dążymy do tego, żeby ta natura dawała nam coraz więcej, ale nie bez końca, no bo to jakby już taka bardzo konsumpcyjna wizja świata, w której żyjemy. To jakby tutaj może nie do końca o to chodzi, żeby faktycznie to działo się bez końca, ale żeby działo się w swoim rytmie i tak jak natura to po prostu ma zakodowane w swoim genotypie, można powiedzieć.
A dziki ogród czy dzika łąka to są pojęcia, których my używamy dobrze, czy jakoś tutaj trzeba by było też to może sprostować?
To jest też taki temat, który dźwięczy mi trochę w głowie, bo za każdym razem, gdy mówię o tym, że jakby ja hołduję tym dzikim ogrodom, to często ludziom od razu przychodzi na myśl, że ten ogród jest zapuszczony, że po prostu wszędzie rosną chwasty. Ja nawet nie używam do końca tego pojęcia, bo to są po prostu rośliny dzikie, tak najczęściej w ogóle. One są świetnymi bioindykatorami tego, na jakim terenie pracujemy i jaki ten teren tak de facto jest, jaką mamy glebę, jakie mamy warunki takie gruntowo-wodne, więc tak naprawdę te chwasty w takiej powszechnej opinii są bardzo negatywne, natomiast wśród osób takich jak ja, to naprawdę są one wartościową wiedzą tak naprawdę, bo ja korzystam z tego, korzystam u siebie w terenie, korzystam w pracy z klientami, korzystam w różnych miejscach, z którymi pracuję, bo to też nie jest tylko moje miejsce, na przykład też takie społeczne inicjatywy, w których na przykład w zeszłym roku brałam udział, zakładaliśmy ogród społeczny po bliskiej wsi. No i tak, i właśnie ten dziki ogród to ja próbuję trochę odczarować, bo to nie do końca chodzi o to, żeby go zapuścić, żeby dać mu po prostu przerastać ścieżki i przerastać budynki, tylko żeby faktycznie dać tej dzikości, tej naturze miejsce do swojego działania. I to chodzi o to, żebyśmy my faktycznie inicjowali takie procesy, które naśladują tą dzikość, tą naturę, żeby jakby zwiększać bioróżnorodność, żeby móc tworzyć te ekosystemy takimi przyjaźniejszymi dla wszystkich żyjących stworzeń.
Miasta, wydaje mi się, trochę tak się już złapały za głowę, jeśli chodzi o tę betonozę, zalewanie wszystkiego, zabudowywanie kostką. Pytanie, czy też tak to widzisz i czy przydałoby się więcej zieleni w miastach, czy ogólnie rzecz biorąc bliżej człowieka?
No tak, zdecydowanie w ogóle. Ja bardzo jestem pod wrażeniem wielu projektów, które... Ja ogólnie oryginalnie jestem z Poznania. Cały czas z dużą ciekawością obserwuję, jak w Poznaniu te tematy są rozwijane. Ja jestem osadzona na wsi i jakby tymi terenami bardziej się interesuję i jakby de facto permakulturą na takim, nie na takich maleńkich skwerkach, chociaż też jakby jakby takie ogrody projektuje, myśląc tutaj o takich dużych przestrzeniach, no to miasto to jest jednak no, bardzo trudna przestrzeń. W sensie ja może, tak jak mówię, nie jestem bardzo mocno w tym osadzona, ale śledzę to i na przykład tutaj, odpowiadając na twoje pytanie w kontekście, co można z taką betonozą zrobić, to ja myślę, że na przykład Poznań jest bardzo świetnym przykładem tego, jak można z tego wybrnąć, chociaż no, też są deweloperzy, którzy absolutnie nic sobie z tego nie robią, chociaż myślę też, że już troszeczkę się z tego nurtu tej betonozy wychodzi powolutku i to widać, że na przykład trendy jak las Mijałakiego, czyli lasy kieszonkowe są stosowane w różnych miejscach, na przykład w Polsce, a inicjowane były w Poznaniu i gdzieś zdaje się w Kujawsko-Pomorskim. No i to jest taki właśnie przykład tego, jak można na korzyść dewelopera wykorzystać po prostu przestrzeń, którą ma do wykorzystania, a którą musi zagospodarować jako teren zielony, no bo to jest wymagane najczęściej przez warunki zabudowy w takich miejscach. Mówiąc o tym Poznaniu, to mam tutaj na myśli szczególnie te osiedla stare, nawet nie tych deweloperów i te nowe miejsca, które powstają, tylko stare osiedla, takie spłyty, które kiedyś, mówiąc o takich osiedlach, to się troszeczkę tak z przymrużeniem oka i z jakimś takim półuśmieszkiem mówiło, jak wiem, że to w ogóle jakaś taka ujma, żeby mieszkać w takim miejscu. Natomiast teraz ja mam wrażenie, że to jest po prostu mega przywilej, żeby być na takich osiedlach, móc przebywać i przede wszystkim mieszkać, bo tam jest i dużo przestrzeni i te zielone przestrzenie między tymi budynkami często też są utrzymywane nawet nie tylko przez administrację osiedla, ale też przez samych mieszkańców. Na przykład w Poznaniu właśnie na wielu tych osiedlach na Piątkowie, skąd jestem tak oryginalnie, tam najczęściej przebywam, więc mogę to obserwować. No to faktycznie dużo mieszkańców sami jak kształtuje powiedzmy ten teren w jakimś tam zakresie, ale też fajnie jest to utrzymywane, bo dużo utrzymuje się wysokich łąk, takich właśnie dzikich roślin. One po prostu przerastają często do pasa w niektórych miejscach, no oczywiście wykasza się ścieżki, czyli tak jak faktycznie powinno się prowadzić taki dziki ogród w moim mniemaniu i tylko właśnie w takiej skali miejskiej, no więc to jest wspaniałe. No już nie mówiąc o tym, że staro drzewia w takich miejscach jak takie stare osiedla, no to też jest unikat, tak, no bo na nowych osiedlach sadzi się po prostu te ogiglaki tam gdzieś w jakichś betonowych donicach, no i to się uważa za przestrzeń zieloną. No i jakby ja uważam, że to absolutnie powinno zniknąć i też już są takie projekty, które rozkuwają te wszystkie właśnie przestrzenie zabetonowane i dają właśnie przestrzeń naturze, żeby mogła wybrzmieć, można tak powiedzieć.
Padło bardzo ważne sformułowanie, ogród społeczny. Gdyby ktoś chciał taki ogród założyć albo w jakiś sposób zaprosić swoją społeczność do tego, żeby coś takiego przygotować, od czego powinien zacząć, jakie powinny być te pierwsze kroki?
W moim przypadku to było rozeznanie się w terenie, tak w dużym skrócie. Rozmawiałam z wójtem akurat gminy, w której zakładałam ten ogród społeczny. Potem szukałam środków, żeby móc zainicjować w ogóle takie działania. No i oczywiście jakiś rekonesans też taki wśród społecznej, lokalnej społeczności jest no, wymagany, no bo jednak może się okazać, że ludzie nie będą aż tak tym zainteresowani i ostatecznie no, wylądujemy z projektem, który no, nie będzie miał aż takiego zainteresowania wśród społeczności, a to przecież ogród społeczny. Czyli właśnie dla lokalnej społeczności, żeby ich zaktywizować. I myślę, że to właśnie pierwsze kroki, rozeznanie się w lokalnych władzach, czy jest w ogóle jakiś teren, którym dysponują, mogą nam udostępnić. Potem finansowanie, no w moim przypadku było to miejsce absolutnie puste. Ta przestrzeń zielona w ogóle nie była zagospodarowana w takim sensie, że nie miało za bardzo roślinności, drzew. To był jakiś taki po prostu ugór leżąca odłogiem ziemia. Nic na niej nie było, więc no tutaj wymagało to faktycznie środków, żeby móc podjąć jakieś działania, ale myślę, że no wiele projektów powstało i bez takich finansowań i ludzie po prostu, jeśli jest duże zainteresowanie, no to zawsze znajdzie się jakaś droga do tego, żeby znaleźć środki czy możliwości. Ludzie się dzielą sadzonkami, wykopują ze swoich działek często jakieś rośliny, które dały nowe plony, na przykład, no nie wiem, drzewka się porozsiewały i mamy jakieś nowe siewki, więc no to jest do zrobienia, ale no akurat w moim przypadku było tak, jak powiedziałam.
To powiedz proszę krótko jeszcze, bo taka misja edukacyjna też towarzyszy ci. Media społecznościowe, gdzie cię szukać, gdzie obserwować, co tam jest?
Od dwóch lat, odkąd tutaj mieszkamy, prowadzę media społecznościowe, właśnie Instagram i Facebooka. Pokazuję i edukuję, jak tworzę swoje siedlisko właśnie tutaj w Borach Tucholskich na bardzo suchym terenie, więc no to są niełatwe warunki. W sumie cieszę się, że te warunki nie są proste, bo mogę dzięki temu pokazywać, że każdy może zrobić coś ze swoją ziemią, nawet taką kiepską, glebami klasy 5 i 6 jak moje, i że może po prostu nawet w najgorszych warunkach może stworzyć coś bujnego, coś, co promuje życie, coś, co zwiększa bioróżnorodność i bazuje na rodzimych gatunkach, które najczęściej właśnie przez to, że są rodzime, czyli tak jak te rośliny dzikie, drzewa rodzime, wszystkie te rośliny, które pochodzą z tego otoczenia, w którym jesteśmy, w którym mamy nasz ogród, no to są najbardziej wartościowe de facto, bo one po prostu są przyzwyczajone, mają zapisane w swojej pamięci komórkowej te warunki, te jakby potrzeby tego ekosystemu i one najlepiej się po prostu w tym odnajdują. Też jest tutaj takie pojęcie roślin pionierskich, więc jakby ja też na nich właśnie bazuję u siebie, pokazuję to na swoich mediach społecznościowych.
Pole od nowa, proszę szukać na Instagramie, proszę szukać na Facebooku. Natalia Muszyńska była dzisiaj z nami. Dziękuję.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Kłaniamy się Państwu nisko. Jestem z Pomorza powraca cyklicznie, a na radiogdańsk.pl jest duża baza już tych rozmów, które się odbyły. Proszę do niej sięgać. Filip Jędrów, dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
Jestem z Pomorza.